Przypomnę, że dziś w studiu goszczę panią Ewę Piotrowską-Rolę z Fundacji w Zielone Gramy, zaprzyjaźnioną fundacją z hospicjum imienia Dobrego Samarytanina w Lublinie, bo o hospicjum Dobrego Samarytanina dziś rozmawiamy. O tym, co dzieje się w hospicjum, o tym, co zmienia się, o tym, co jeszcze może się wydarzyć, bo jest pani Monika Pecyna, która jest nie tylko koordynatorem wolontariatu, ale o całej reszcie za chwilę. Jest pan Rafał Paczos, który swoimi pomysłami dzieli się z innymi i ma dobrą energię, angażuje do pracy także innych. Często właśnie do tej pracy społecznej, do tej pracy wolontariackiej. No i hospicjum Dobrego Samarytanina, Paweł Snopek. Wystarczy powiedzieć. Wszystko właściwie, o czym rozmawiamy, gdzieś tam łączy się w jedną wielką całość, tak jak to bywa w domu rodzinnym, że trzeba pomyśleć i o sprawach administracyjnych i o zasadach jakichś tam funkcjonowania, a przede wszystkim dbać o atmosferę. Co do zasad funkcjonowania, o tym mówić będziemy, ale ponieważ o projektach, różnych projektach warto powiedzieć, to ten projekt Dosięgnąć Ogrodu, który poznaliśmy parę lat temu, jest takim, powiedziałabym, połączeniem piękna z rzeczywistością i wsparciem w pracy psychologicznej. On, zdaje się, zyskał konkretną nową nazwę, bo stał się częścią jednej wielkiej całości. Nieprawdaż, panie Pawełku?
Tak, jest to projekt, który został dofinansowany w ramach środków unijnych i obecnie nazywa się Rewitalizacja Terenu Budynku oraz Ogrodu Hospicjum Dobrego Samarytanina. I choć ta nazwa jest bardzo taka formalna, to odzwierciedla właśnie też ten drugi aspekt, czyli właśnie rewitalizację, to co chcemy zrobić, żeby tą przestrzeń jeszcze lepiej wykorzystać.
To wszystko, czego dowiedzieliśmy się, co usłyszeliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, co podniosło jakby i rozbudziło pewnie także nasze emocje, należy połączyć z tą oficjalną nazwą, ale przecież no, niezbędna jest kwestia finansowania, a tu państwo także mogą pewnie pomóc. Być może słuchają nas przedstawiciele różnych firm albo osoby prywatne, które pomyślały, że nie mam czasu, fizycznie się nie pojawię, nie usiądę, nie posprzątam, ale może coś innego zrobię. No właśnie na stronie internetowej znajdą państwo szczegółowe informacje, jak można pomóc.
Tak, projekt, dostajemy naprawdę poważne pieniążki, bo blisko 7 800 000. Przy naszym wkładzie własnym, który też sięga blisko 500 000, i tutaj rzeczywiście zwracamy się do osób, które chciałyby wspomóc tą naszą działalność, ale też no, w najbliższym czasie chcielibyśmy otworzyć zbiórkę na rzeczy, o których mówi pani Ewa, i to też jest dla nas ważne, żeby to udało się zrobić w sposób równoległy, tak? Bo rzeczywiście jest ten temat w pewien sposób spójny i dlatego chcemy, żeby ci pacjenci no, nie musieli czekać, tak? Tylko żebyśmy mogli jednocześnie budować nasze marzenie o ogrodzie zimowym i przyprowadzić tą przyrodę wprost do sal naszych chorych.
Przy łóżkach, żeby było zielono. Tak? Bo to będą te korony drzew, czyli sufit będzie właściwie zielony.
Można sobie wyobrazić taką sytuację, że leżymy w lesie na ściółce i patrzymy w niebo.
A jeszcze aromatoterapia, czyli te zapachy lasu.
I śpiew ptaków i odpowiednie oświetlenie, żeby pacjenci też w nocy nie bali się gdzieś tych przestrzeni. Także to wszystko jest bardzo dobrze przemyślane.
Piękny pomysł. Wiele zależy także od państwa. Na stronie internetowej, przypomnę, znajdziemy informacje odnośnie pomysłów, zbiórki, całej reszty.
Tak, a także szczegóły dotyczące realizowanego przez nas projektu.
Proszę przypomnieć adres strony internetowej.
www.hospicjum-samarytanik.pl. Zapraszamy, bo też znajdziecie Państwo tam w zakładce aktualności rzeczy, które tak naprawdę na, no codziennie się historia nowa tworzy. Staramy się też właśnie tutaj dzięki pracy Moniki, żeby te informacje były dla Państwa dostępne, żeby też pokazywać, że w hospicjum nie tylko dajemy opiekę, no ale staramy się możliwie najskuteczniej też przynosić taką codzienność, tak? Zawsze może to jest monotonne, ale też lubię to podkreślać, że staramy się, żeby to było jak najbardziej domowo, poprzez też przygotowanie posiłków, które nie zamawiamy z cateringu, tylko robimy w naszej kuchni, która dzięki hojności naszych darczyńców niedługo będzie w nowym miejscu, w nowej odsłonie, stwarzająca lepsze warunki dla naszej pani kucharki, która też, myślę, nie może się doczekać realizacji tego projektu. Myślę, że już niedługo będziemy mogli ogłosić start prac. Kończymy tematy związane z projektowaniem i odpowiednimi zgodami ze strony i sanepidu, i BHP, więc niedługo też będziemy się w tych aktualnościach mogli pochwalić też realizacją nowej kuchni.
To bardzo ważne. Ale skoro wspomniał Pan o Monice, o pracy Pani Moniki, no to teraz chwila wspomnień z mojej strony. Pamiętam, kiedy poznałyśmy się przed laty i głównym takim zajęciem jako młodej, rozpoczynającej swoją pracę wolontariacką w hospicjum była lektura wraz z chorymi dla nich najważniejszych pozycji, prawda, literackich, czytelniczych.
Tak, zdarzało się.
Długie godziny czytania.
Tak.
Było. I emocje, i więź.
Dokładnie. Była taka pacjentka właśnie, która gdzieś tam bardzo lubiła książki i bardzo lubiła to, kiedy przychodziłam do niej.
Ja myślę, że to jest takie miejsce, że możemy powiedzieć, bardzo wielu słuchaczy pewnie pamiętają panią redaktor Bogumiłę Nowicką, która właśnie w hospicjum przebywała i ona słuchała muzyki i stworzyliście jej państwo po prostu miejsce, które dawało jej taką radość. Pewnie nas teraz słyszy gdzieś tam z drugiego wymiaru, zza siódmej chmury, jak mówią dzieci. I te książki.
Tak, zdążyłam przeczytać jeden tom książki, która ją szczególnie zainteresowała.
To teraz czas, kiedy pamiętamy o Bogusi, bo tak. Całkiem niedawno obchodziliśmy rocznicę jej odejścia.
Także skończyłyśmy na gdzieś tam w środku drugiego tomu serii. Pamiętam, że właśnie gdzieś tam była bardzo zainteresowana, bardzo dużą radość jej to sprawiało. Natomiast już później właśnie miała troszeczkę mniej siły i stwierdziłyśmy, że już trzeba przerwać. Natomiast
teraz muzyka.
Tak.
Teraz muzyka. To jest trudny wolontariat.
Tak, to prawda. Jest trudny, ale myślę, że jednak osoby, które gdzieś tam do nas się zgłaszają, mają w sobie empatię i taką otwartość, żeby gdzieś tam być przy chorych. Na pewno nie jest to forma wolontariatu dla wszystkich, ale myślę, że każdy może spróbować, jeśli na przykład czuje, prawda, że chciałby. Dlatego, że no tutaj też bardzo wiele osób gdzieś tam mówi o tym, że bardzo wiele otrzymuje się od chorych, że mniej, znaczy może nie tyle, że mniej, ale że my coś oferujemy, ale też otrzymujemy od nich bardzo dużo właśnie takiego zainteresowania, tego takiego no właśnie takiej serdeczności.
Serdeczności.
Tak. Więc to też jest gdzieś tam bardzo istotne.
Każdy ma swój początek. A każdy ma jakiś powód, dla którego zostaje w tym, a nie innym miejscu. Ja ogromnie zbudowana byłam, kiedy wraz z panem Pawłem do studia przyszli bardzo młodzi wolontariusze. Z takim spojrzeniem, takim bardzo, powiedziałabym, przepełnionym wartościami spojrzeniem na dzisiejszy zwariowany świat. Oni są z wami. nieustannie, prawda? Tak, kiedy przyjdzie rok szkolny, to się zacznie od nowa.
Warto podkreślenia też bardzo dojrzali, bo dzisiaj mówi się o tym, że młodzież dużo później dojrzewa, natomiast no, są też osoby, które widocznie pewne wartości wynoszą z domu i pielęgnują je w szkole, gdzie też jeśli ktoś udostępnia do przestrzeń dla rozwoju wolontariatu, który właśnie tego typu jest taką kuźnią pewnej wrażliwości, empatii, która później się przenosi przecież na życie prywatne przede wszystkim, ale też i zawodowe, i w ten sposób no, można powiedzieć, że buduje się społeczeństwo. Dlatego no, my zachęcamy do wolontariatu z przyczyn oczywistych, bo potrzebujemy pomocy. Ale też...
Żeby w sercu rodziło się coś dobrego.
Tak. Po spotkaniach w szkole to wszyscy możemy przyznać, bo każdy z nas już miał takie doświadczenie, że spotkania z młodzieżą w szkole, że to ma sens. Że to ma być jakimś kierunkowskazem, który niekoniecznie zaowocuje w danym momencie. My na to oczywiście też liczymy i są takie przypadki, z których się cieszymy, ale też jest to zasianie pewnego ziarenka, które mamy nadzieję, że przy odrobinie pomyślnych wiatrów zakwitnie być może w przyszłości.
No i zaczęliśmy takie wątki osobiste. To powiem, jakie było nasze doświadczenie. Raczej nieoczywiste, bo miałam trochę inne wyobrażenie o hospicjum, bo w takim miejscu też odchodził mój tata. Więc fizycznie wiedziałam, jak to wygląda. I raczej kojarzyło mi się właśnie z odejściem. A tutaj i Rafał, i Paweł, i Monika uświadomili nam, i zresztą też spotkania z pacjentami nam to pokazały, że to jest miejsce...
Nam, czyli pani mężowi.
Tak, mnie i mężowi, już pominę nasze zwierzaki oczywiście, że to jest miejsce, gdzie naprawdę, to nie jest banał, liczy się każda minuta. I ona każda jest ważna i każda jest wartościowa, i jeśli możemy dołożyć coś do tego, żeby to były dobre chwile i dobre wspomnienia, to warto. Więc to dla nas też absolutnie nie była oczywista ścieżka, ale bardzo satysfakcjonująca, szczególnie w takich momentach, kiedy widzimy, że pacjent, a mieliśmy takie historie, jest zamknięty na kontakt z personelem, na kontakt z rodziną. Jest od tygodnia, a nie nawiązał tej relacji z nikim, bo nie chce, bo gdzieś się w nim wewnętrznie coś takiego zadziało, że no ma niezgodę na tę sytuację. I my przychodzimy z naszym puchaczem. On oczywiście twierdzi, że jest uczulony na wszystko. Na sierść, na pióra, absolutnie. Nikt ma go nie odwiedzać. A my przechodzimy korytarzem i on widzi mojego męża, który na rękawicy niesie puchacza i przywołuje nas gestem ręki, żeby przyjść. Po czym ta rozmowa trwa 15 minut. Okazuje się, że to jakiś pasjonat ptaków i człowiek się otwiera. Nie tylko jakby kluczem była ta forma natury, tak, która do niego przyszła, ale gdzieś ten klucz był potrzebny. I to są takie bardzo nieoczywiste sytuacje. Nigdy nie wiemy, co będzie tym kluczem, a każda minuta tam jest naprawdę na wagę złota.
Każda minuta jest wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna.
Tym bardziej, że mnie zszokowało to, że tak statystycznie pacjent przebywa tam około, uwaga, 3 tygodni. Nie mamy dużo czasu.
Trudno o ripostę, jeśli patrzy pani na mnie, pani Ewo, na takie słowa. Ale tak, ja... Już tak znowu, jak jeśli idziemy w te osobiste sprawy i refleksje nasze, no to moja refleksja jest taka, że no właśnie wielu znajomych mnie pyta, a nie jest ci tam trudno? Jak ty się tam czujesz? Czy nie wychodzisz wypalony? Jakie są te twoje doświadczenia i uczucia? Ja mówię, że nie. Że nie. Że wiecie, że wychodzę jeszcze bardziej pełen energii i wdzięczności za to, co mam, bo widzę, właśnie wtedy widzę w tym zderzeniu z sytuacją tych osób, jak wiele mam. Pomimo tego, że czasami boli, pomimo tego, że sytuacje są różne w życiu, każdego do nas docierają, to kontakt z chorym człowiekiem pozwala jeszcze mocniej uwierzyć w wartość życia i to, że trzeba je no, do końca chołubić, do końca trzeba darzyć te osoby uczuciem, no, robić wszystko, żeby to odejście było możliwie najmniej bolesne, najspokojniejsze.
Tak jak mówi ksiądz profesor rektor, często kiedy tu się spotykaliśmy, to właśnie to są te, tak jak pani wspomniała, bardzo trudne czasem do zrozumienia i do przekazania sytuacje, chwile, to przejście któryś z wolontariuszy z tego wolontariatu modlitewnego, pan, proszę mi przypomnieć imię,
Marek.
Pan Marek właśnie tak ładnie to powiedział, to może nie odejście, a przejście. Jak dzieciaki z kolei mówią, za siódmą chmurę. Bardzo ważna misja wolontariatu w hospicjum, w każdym hospicjum. A wolontariat Hospicjum Dobrego Samarytanina, to jak wspomniała pani Monika, właściwie bardzo szeroki wachlarz różnych możliwości daje, czyli każdy z państwa, kto teraz w czasie letnim, wakacyjnym, czy młody, czy dojrzały, znajdzie czas i będzie chciał jakoś wesprzeć i pomóc, na pewno jego oferta nie pozostanie bez odpowiedzi. Przypominamy raz jeszcze kontakt przez stronę internetową, bądź przez osobisty kontakt, czy telefon, tak?
Tak.
I już na pewno zagospodarujecie kogoś, kto powie, zapuka i powie, dzień dobry, mam czas.
Tak, jestem do dyspozycji. Oczywiście, że tak.
Na to bardzo liczymy.